Tak, Panie, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci, że Ty nas wszystkich powołałeś i wybrałeś, żebyśmy mogli Tobie służyć w Twoim domu jako święci i królewscy kapłani. My chcemy pochwycić tę służbę i żeby jeszcze więcej wypełnić chwałę Twojego Kościoła. My jesteśmy tutaj jako jedno królewskie kapłaństwo, żeby stać przed Tobą i służyć Tobie razem.
Amen. Lobe den Herrn.
Amen.
Ja, es ist ein wunderbares Wort.
To jest cudowne słowo, które żeśmy słyszeli w tym czasie. I mam takie wrażenie, że Pan to tak jasno pokazał, objawił i poprowadził nas do tego miejsca w objawieniu 22, gdzie możemy więcej widzieć. Taki cudowny opis tego, co On czyni, do czego On nas prowadzi. I czym będziemy się rozkoszować w wieczności? Że my jesteśmy przed tronem Bożym. I tam nie jest sucho, ale tam jest zaopatrzenie. Zaopatrzenie z wody życia i jest drzewo życia, które wydaje 12 owoców każdego miesiąca. Cóż za świeżość i życie. Długo tak było w naturze, było sucho. Drzewa byłyby schnięte, ale drzewo życia nigdy takie nie jest. Ono zawsze jest świeże, zawsze jest owoc do rozkoszowania się. Chwała Panu, takie chwalebne drzewo. I tam jesteśmy my i rozkoszujemy się tym. I służymy Panu. I to drzewo jest nie tylko ten tron, to drzewo i ta woda. Nie jest gdziekolwiek, ale jest w mieście Bożym. I tam jest napisane, że tam w tym mieście jest tron Boży. To jest w środku. To jest jeden obraz. I to jest też to, co mi ciąży na sercu. To jest moim pragnieniem. I tak jak żeśmy czytali w 1 Piotra 2:5, on naprawdę łączy dwie cudowne rzeczy, tak jak w objawieniu widzieliśmy. Czyli, że my będziemy budowani jako żywe kamienie w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Jak już jeden brat wspomniał, nie jest napisane i budowanie w dom duchowy i jeszcze do tego jesteśmy kapłaństwem świętym, ale to jest jedno, dom duchowy i święte kapłaństwo, to należy do siebie nawzajem. To są dwie strony tej samej rzeczy, tej samej wizji. I dlatego jestem taki szczęśliwy, że my mamy konferencję, na której możemy widzieć tą stronę kapłaństwa, bo to należy do tego. Dom Boży potrzebuje też kapłanów, którzy mu tam służą. Pan zawsze to objawiał razem. Już na początku on pokazał kapłaństwo. Świątyni, którą Salomon zbudował, była świątynia i było kapłaństwo. To należało do siebie nawzajem. W objawieniu widzieliśmy miasto i sługi, którzy mu służą. I również dzisiaj w kościele jest tak samo. I muszę powiedzieć, nawet gdy mamy jest coś, co prowadzi w naszym życiu do szkody, które idzie w złą stronę. Coś, co stało się metodą, co nie jest ku życiu i dlatego to jest potrzebne, żeby to zwyciężyć, trzymać mocno prawdę. I te ofiary, które były, w Nowym Testamencie tego nie ma. To nie jest duchowa służba, która tutaj jest opisana. My musimy pozostać w Słowie. My musimy wszystko, co słyszymy, sprawdzać w Słowie i sprawdzać w życiu. Chwała Panu, nie mamy tylko teologii o służbie kapłańskiej, ale mamy Ducha, który nas wyposaża i wprowadza nas w rzeczywistość. I gdy mamy takie zdrowe widzenie na to, to mamy też zdrowe patrzenie na nasze kapłaństwo. I możemy się tego też ćwiczyć w domu Pana.
To
jest też takie cenne, że możemy wszyscy mieć udział w tej służbie. I chcę jeszcze raz wspomnieć, to też mi się spodobało w Objawienia 5, gdzie jest chwała dla baranka. Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity. I odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia, i języka, i ludu, i narodu, i uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów. My jesteśmy odkupieni i niektórzy z tego są kapłanami. Tak to jest napisane? Nie, my wszyscy jesteśmy odkupieni i powołani, żeby być kapłanami. Jeżeli Pan Cię odkupił przez swoją krew i Ty to wziąłeś i należysz do Niego, to jesteś przez Niego powołany do bycia kapłanem. Jesteś powołany, żeby być rodem królewskim i kapłanem. Należysz do tego. I masz tę możliwość panować z Panem. To jest wola Boża dla każdego z nas. I On nas uczynił zdolnymi do tego. Myślę, że to jest takie dobre, jak Paweł w 2 Koryntian 3, 5 mówi. On mówi tam o tej służbie w Nowym Przymierzu. I on mówi, nie jakobyśmy byli zdolni sami z siebie. Moglibyśmy pomyśleć coś sami z siebie i tylko z siebie, lecz zdolność nasza jest z Boga. Również Paweł nie był zdolny sam z siebie. Jego cała wiedza nic nie dała w Nowym Przymierzu. Nikt nie jest zdolny sam z siebie w Nowym Przymierzu. Nie ma żadnej różnicy. Nas samych, my wszyscy jesteśmy niezdolni dla tej służby. Nikt nie jest zdolny. Ale mimo wszystko Pan Bóg nas uczynił zdolnymi. Alleluja. On nas uczynił zdolnymi. Żebyśmy służyli Nowemu Przymierzu. Nie literę, lecz Ducha. Alleluja. My jesteśmy uczynieni zdolnymi. Myślę, że to jest takie dobre, jak wczoraj było powiedziane, jak wyszło w świadectwie, że w służbie kapłańskiej nie możemy patrzeć na siebie. To jest ludzkie zrozumienie, nasze naturalne zrozumienie. Gdy my chcemy służyć Panu, to my najpierw patrzymy na nasze zdolności, co mogę uczynić, co mogę zrobić dla Pana i wtedy to robię. Ale to nie jest ta służba. Ta służba nie ma swojej zdolności w naszych zdolnościach, ale służba ma źródło w duchu i to Bóg czyni nas zdolnymi. I ja to doświadczam, dlatego doświadczam w Kościele ciągle na nowo. Kiedy Pan chce nam dać jakąś służbę, to ja wcale nie czuję się zdolnym i to jest dobre. kiedy chcę tutaj się dzielić, ja muszę powiedzieć, kiedy patrzę się na mnie samego, to nie czuję się zdolnym powiedzieć coś na zgromadzeniu. Nie wiem sam, jak, co mam powiedzieć, jak powinienem to wyrazić, ale to jest dobre. To jest dobre. Ja się nauczyłem, że nie muszę patrzeć na to absolutnie. Muszę patrzeć na Pana w wierze, w duchu, ufać Panu. On mnie uczynił zdolnym. On was, młodzi ludzie, uczynił zdolnym. Zdolnymi każdego z was. Jesteście zdolni służyć Panu w Jego Królestwie, w Kościele, na zgromadzeniu. Jak na zgromadzeniu dotyka się Ciebie Duch, to oddaj Mu swoje życie, swoje usta. Nie otwórz się na Pana. A Pan da wszystko. To jest nasza służba kapłańska. W naszej służbie kapłańskiej nie jesteśmy sami zdolni. I to jest dobre, to jest prawidłowe, ale to nas nie powstrzymuje, żeby służyć. To w ogóle nie powinno nas powstrzymywać. My patrzymy, odwracamy się od nas, nie patrzymy na nas, ale patrzymy na Pana i mówimy, Panie, Ty uczyniłeś mnie zdolnym. Przez swojego ducha ja mogę Tobie służyć. Jestem powołanym kapłanem w Domu Bożym, ja służę Ci tu. Jestem nie tylko tym, który wypełnia miejsce. Dlatego myślę, że to jest takie ważne, żebyśmy widzieli ten obraz kapłańskiej służby. Możemy mieć też fałszywe zrozumienie, że jestem żywym kamieniem dla Domu Bożego. Gdy widzę naturalny dom, to są kamienie na swoim miejscu i one są statyczne, dobrze zbudowane i tak to wystarczy. Ale my nie jesteśmy tylko kamieniami. Kamienie pozostają w Domu Bożym, ale to nie jest statyczne. W Domu Bożym są też słudzy. My jesteśmy też aktywni. Słowo mówi, jak każdy otrzymał dar, tym służcie innym, jako dobrzy szafarze w Domu Bożym. Szafarze wszelkiej łaski. Pan chce naszej współpracy. My jesteśmy do tego stworzeni. My jesteśmy Jego ciałem na ziemi. On jest głową, ale On się porusza dzisiaj przez nas. On chce przez nas czynić swoje dzieło. On potrzebuje nas jako swojego ciała. To nie jest tylko obraz, ale my naprawdę jesteśmy ciałem Pana, przez które On działa. I On chętnie daje wskazówki, daje nam przeświadczenie, w tym chcecie użyć. I On potrzebuje nas, żebyśmy szli w to, żeby to, co On daje, żeby to wystarczyło na zgromadzeniu w Kościele i dla wszystkich ludzi, gdziekolwiek jesteśmy postawieni przez Niego. Chwała Panu. Ale w tej służbie myślę, że to jest takie dobre, że tak jasno, żeśmy to zobaczyli, że zawsze jest jakieś źródło. To jest zaopatrzenie przez Jego życie. Tylko z tego źródła możemy służyć. I muszę sam powiedzieć, na początku były zgromadzenia o życiu, o jedzeniu, o piciu i potem nagle w zgromadzeniu piątym jest służba kapłańska. Wygląda to jak dwa osobne tematy, ale tak nie jest. Ja mam nadzieję, przynajmniej ja mam takie bardzo jasne wrażenie i mam nadzieję, że wszyscy mamy takie wrażenie, że to należy do siebie nawzajem. Rozkoszowanie się życiem i danie Mu płynąć dalej. I na końcu nasza kapłańska służba to jest życie, które myśmy otrzymali i danie temu życiu płynąć dalej. To jest obraz rzeki. My nie wszyscy jesteśmy tylko naczyniami, które czymś są wypełnione i pełne i potem można je odłożyć na bok i napełniamy kolejne naczynie, ale my jesteśmy kanałami, do których coś chce wpłynąć i wypłynąć. I to też Pan mówi w Jana 7. Możemy to jeszcze raz przeczytać. Jana 7, 37 do 39. Możecie czytać ze mną, jeżeli chcecie. Dzisiaj mamy ostatni dzień święta również. Tak jak tutaj. Przeczytajmy to razem. Wyznawajmy to. A w ostatnim wielkim do święta stanął Jezus i głośno zawołał: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli. Albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Takie cudowne. Pan woła: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Pierwsze, co robi, woła: pij. Kiedy wypiłem, nic nie mogę zrobić, jeżeli nie piję. To dlatego potrzebujemy najpierw pić, a potem mówi również: kto we mnie wierzy, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Cudowne. On nie mówi: do środka będą wpływać, ale wypływać. Więc ta rzeka, którą my pijemy, ona płynie dalej. To jest też naturalna reakcja. Kiedy jesteśmy otwarci, to się po prostu będzie działo. Problemem jest, że nasze serce jest często zamknięte, że my pijemy i potem jest suchość i to jest od wroga, to jest od szatana, bo on ciągle próbuje dawać nam myśli i blokady, żeby nas zatrzymać, żeby nic nie płynęło przez nas, ale to tu musimy zwyciężać, zwyciężamy przez wiarę i dajemy temu płynąć i to odświeży każde zgromadzenie. Jestem przekonany, że obojętnie na ilu zgromadzenia jesteśmy, obojętnie ilu nas jest na zgromadzeniu, kiedy nawet jak jest nas dwóch lub trzech, to gdy się otworzymy, to rzeka będzie płynąć i wszyscy będziemy odświeżeni. Chcę to krótko zaświadczyć. Mieliśmy takie doświadczenie, chcieliśmy do Stuttgartu w piątkę pojechać na zgromadzenie młodzieżowe. I wtedy zdaliśmy sobie sprawę, że to zgromadzenie się nie odbyło i byliśmy tutaj w piątkę. Myśleliśmy, że będziemy miały pięknym, wielkim zgromadzeniem młodzieżowym. I muszę powiedzieć, że byłem rozczarowany. Co robimy teraz? Czy to w ogóle się opłacało tutaj przyjechać? I usiedliśmy w małym pokoju tutaj i cieszyliśmy się wersetami z Biblii. Wzięliśmy jeden werset i rozkoszowaliśmy się nim. Modliliśmy się nim. To zostało w moim sercu aż do dzisiaj. Myślę, że to było moje najlepsze zgromadzenie młodzieżowe. Pełne życia. Nie tylko ja siedziałem i wielu słyszałem, ale całkiem dałem się porwać tej rzece. My wszyscy byliśmy wypełnieni, odświeżeni. I tym początkiem jest, czy się otworzy na tą rzekę. Tym oczywiście możemy się rozkoszować na dużym zgromadzeniu, ale podstawą jest, że my się otworzymy i damy przypływać temu życiu. Otworzymy nasze usta. Pan to mówi: otwórz szeroko swoje usta, a ja je napełnię. I punkt, który tutaj jest na tej służbie, jest dobrze być wypełnianym, być w tej rzece. Już samemu rozmawialiśmy o tym w aucie, jedna siostra doświadczyła. Wcześniej, jak była w kościele w Stuttgarcie, było wiele służb i często się spotykali, ale na początku się piło. Jak się zebrało, nie tylko się służyło i rozmawiało o czymś, ale to było normalne. My zbieramy się razem, wzywamy Pana i idziemy w Jego słowa. Rozkoszujemy się Panem. Najpierw przechodzimy do tego źródła i potem służymy. I to możemy zaświadczyć, jestem pewny, że tak było. To nie było problemem. Wiele różnych opinii, jak to tak lub inaczej, ale rzeka była tam i ona wypełniła tę służbę. I to była służba w jedności. Dużo łatwiejsza, niż jak my tylko próbujemy w jakiś sposób sami to zorganizować. Przyjść najpierw do rzeki. Miałem takie wrażenie, że musimy to na nowo odzyskać we wszystkich kościołach, żebyśmy w naszych służbach nie służyli tylko, ale najpierw rozkoszowali się Panem, przychodzili do tej rzeki. Nie jako metoda albo forma, ale być otwartym. Mieć takie pragnienie. Poświęćmy czas, żeby najpierw popatrzeć na Pana. Myślę, że to jest takie cenne. I to odświeża nas w domu Pana. I potem chcę przyjść do tego punktu. To cudowne słowo, które widzimy w 1 Piotra 2, że to jest królewskie kapłaństwo. Nie tylko święte kapłaństwo, ale królewskie. To pokazuje nasz stan. Pan nas uczynił kapłanami, ale też królewskimi kapłanami. My powinniśmy z Nim panować. To jest ciągle podkreślane w Słowie. I to tak naprawdę jest zadanie człowieka od samego początku. Bóg powiedział, by macie panować. Tak, amen. I od początku to było, to panowanie. I co? Co zostało ludziom dane? Wielka armia, żeby mogli panować? Nie. Oni potrzebowali drzewa życia. Ogród, strumień, rzekę życia. Weź moje życie. I wtedy możesz przeze mnie panować. Cudowne. Całe pismo jest jedno w tym. Jest jasne. Nie mówi czasem tak lub czasem inaczej. My nie potrzebujemy armii. My potrzebujemy ducha. Tak to ma się stać. Cudowne. I tak musimy uczyć się z Panem panować. To jest ważne, żeby to pochwycić, ten aspekt królewskiego kapłaństwa. I to chcę też krótko wspomnieć. To jest cudowne, możemy to widzieć, to jest razem. Nasza służba kapłańska i panowanie z Panem to jest jedność. Czasem widzimy to rozdzielonym być może i w Starym Testamencie tak było. W pewnym sensie było rozdzielone, bo byli kapłani i był król, ale w Nowym Przymierzu przechodzi to razem. Już w osobie Jezusa przychodzi to razem. Widzieliśmy to też wczoraj. I chcę to też potwierdzić. Nie musimy tego koniecznie czytać. Ale w tej służbie według porządku Melchizedeka Pan mówi, bo jednak może przeczytajmy to. Hebrajczyków 7. Pierwsze wersety. Ten to Melchizedek, król Salemu, kapłan Boga Najwyższego, który wyszedł na spotkanie Abrahama, gdy wracał po rozgromieniu królów, pobłogosławił mu. Abraham zaś dał mu dziesięciny ze wszystkiego. Imię jego znaczy najpierw król sprawiedliwości, następnie zaś król Salemu, to jest król pokoju. Jest ojca bez matki, bez rodowodu, nie mający ani początku dnia, ani końca życia, lecz podobny do Syna Bożego pozostaje kapłanem na zawsze. Amen. Alleluja. Taki cudowny opis tej służby według porządku Melchizedeka. I my widzimy tutaj obie rzeczy razem to samo. Że on jest kapłanem na wieczność i jest królem sprawiedliwości i pokoju. I my również jesteśmy kapłaństwem i królestwem razem. To jest jedna rzecz, jedna służba. To myślę, że to jest ważne, kiedy tylko służymy Panu. Byśmy też tą pozycję, którą mamy w nim widzieli. On ma cudowną pozycję. On nie jest jakimkolwiek królem, ale on jest królem królów. On jest Panem Panów. On jest ponad wszelką moc, wszelką siłę, ponad wszelkim rządem, ponad każdą rzeczą w całym wszechświecie. Wszystko jest pod nimi, pod jego stopami postawione. Kropka. Nic nie jest wzięte. Wszystko w jego, w całym wszechświecie jest pod jego stopami uczynione. To jest postawa naszego Pana. Widzimy to? Panie, musimy to widzieć. Muszę powiedzieć, jestem taki szczęśliwy z konferencji zimowej. Ona na nowo dała mi świeże spojrzenie na tę pozycję Pana. Jak myśmy się tym zajmowali, sam Jan musiał powiedzieć, zobacz, zwyciężył lew z pokolenia Judy. Czasem jest u nas jak z Janem i my nie widzimy tego, widzimy tylko problemy. To nie idzie dalej. Wtedy Pan musi odwrócić nasz wzrok. Zobacz, zwyciężył lew z pokolenia Judy. On jest na tronie. On panuje. On wypełni plan Boży. Dla Ciebie to wygląda niemożliwym. Ale odwróć swoje spojrzenie. Popatrz na Niego. I tego potrzebujemy cały czas. Codziennie. Tak, każdego dnia to jest dobre odwracać swój wzrok na Niego. Panie, patrzę na Ciebie. Panie, Ty jesteś Panem Panów. Ty panujesz. I wszystko jest ponad Twoimi stopami ustanowione. I to jest też to, co Efezjan 1 mówi. Od 17, jak Paweł się modli o oświetlone oczy serca, żebyśmy widzieli nadzieję naszego powołania i bogactwo Jego chwały w świętych i tę przemożną wielkość Jego mocy wobec nas, którzy wierzymy, według działania potęgi Jego siły, którą On, tą moc, okazał w Chrystusie, gdy Go wskrzesił z martwych i posadził po swojej prawicy w miejscach niebieskich, wysoko ponad wszelką zwierzchnością i władzą, mocą, panowaniem i ponad wszelkim imieniem wypowiadanym nie tylko w tym świecie, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod Jego stopy. Amen. Wszystko. Amen. Wszystkie rzeczy. To jest dobry werset do jedzenia. Kiedy jesz to słowo, to każdy problem stanie się mniejszy. Ty cię postawi w tej pozycji. Będziesz widzieć, jak Pan widzi. To jest takie dobre. I On ustanowił go. On dał go jako głowę ponad wszystko Kościołowi. My też jesteśmy w tej pozycji. Kościół jest jedno z Chrystusem na tej pozycji, w tym stanie. Alleluja. To też chcę widzieć. Zobaczcie to. Widzimy to? Stan Kościoła, nasz stan w Chrystusie, naszą pozycję, ponad wszelką władzą i zwierznością, ponad wszelkim imieniem. Alleluja, amen. Jako głowę Kościoła, który jest ciałem Jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. Na pełni. I w rozdziale drugim chcę jeszcze przeczytać 5 i 6. Efezjan 2, 5 i 6. Możemy razem przeczytać. I nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił nas wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście. I wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Jeszcze 7. Aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie.
Amen.
Amen. Pierwszych wersetów z rozdziału drugiego żeśmy nie czytali. Myślę, że znacie je, ale to jest dobrze to zobaczyć, bo oczywiście tło nasze przeszłość jest straszne. My byliśmy martwi i w grzechach. Byliśmy niczym. I mimo wszystko Bóg postawił nas na tej pozycji, w tym stanie, alleluja, i nie z nas samych, ale ze swojej łaski, przez swoją bogactwo łaski, przemożne bogactwo łaski. I czasem jest nam ciężko wziąć tę pozycję, bo kiedy upadamy w jakiś grzech, wtedy nie mamy tej pozycji. Kiedy grzeszę, nie mogę wziąć tego, że jestem z Chrystusem posadzony wysoko ponad wszystko. Muszę ten stan porzucić i ja go mogę porzucić. Chwała Panu. Wiecie, że słowo mówi, że wróg ciągle chce przyprowadzić nas do upadku, ale to nie może zabrać nam tej odwagi, żeby przyjść do przodu. To należy do królewskiego kapłaństwa, że ja uczę się iść do przodu z odwagą. Nauczyłem się brać krew Pana. Nie, Panie, w Tobie jestem uczyniony sprawiedliwym. Ja obmywam moje szaty w krwi baranka. Objawienie jest napisane, błogosławieni, którzy to czynią. Nie tylko ci, którzy o tym wiedzą, o tej krwi, ale pozostaje w moim upadłym stanie. Ale bierz tą krew, kiedy widzisz, że jest wina na tobie, to bierz drogę jako kapłan. Weź tą ofiarę Pana, którą On tobie daje, przynieś ją. Kiedy ty bierzesz tą krew, mówisz Panu, biorę Ciebie jako moją ofiarę przebłagalną, ofiarę za grzechy. Ty mnie oczyszczasz. I wtedy mamy prawo do drzewa życia. Alleluja. Ten, który to czyni, ma prawo do drzewa życia i wejdzie przez bramy do miasta. I będzie służył Panu jako kapłan. Przyjdź do tronu. My mamy tą drogę. My możemy pozostawić ten ziemski obszar i dlatego mam takie pragnienie, żeby to jeszcze pokazać. Myślę, że to jest to ważne, żebyśmy mieli taki obraz tego. Kiedy powiemy, my czasem się poruszamy ziemsko i mamy ziemskie ja. My patrzymy na to, co na ziemi. Kiedy jesteśmy na ziemi, są problemy, które są dużo większe niż my. Taka wielka skała i ta skała pokazuje problemy. Problemy, troski. Jest wiele rzeczy, które są bardzo wielkie i ciężkie. Za ciężkie. My nie możemy tego poruszyć. Jak wielka góra przed nami. I my wierzymy Panu, ale Pan jest często dla nas dalej niż problem. To jestem ja sam, a czasem to jesteśmy wszyscy razem. Czyli ja lub my. Ten duży to Pan. Jezus. I wtedy mamy, czasem tak patrzymy na to, co jest w naszym życiu. Widzimy problem, który jest bardzo blisko nas, który nas tak zajmuje. A Pan jest trochę dalej. My być może wołamy o pomoc. Ale tutaj czasem brakuje zaufania, czy Pan może pomóc. I czasem niestety to jest nasze ziemskie patrzenie, które mamy czasami. I chcę też powiedzieć, my sami w naszej modlitwie mamy czasem sposób patrzenia, jak my modlimy, jak my się modlimy, ale to nie jest to, jak Pan chce. To nie jest też Jego miejsce, gdzie On nas postawi. I w modlitwie to jest ważne zobaczyć, że nasza modlitwa to jest ważna służba kapłańska w Jego domu. To jest taka woń dla Niego, kadzidła. I tak jak w objawieniu jest pokazane, że te modlitwy świętych są w czaszach i one stają kadzidło przed tronem Bożym. Ich było w objawieniu 5 i 8. I to pytanie jest, jaką mam postawę w mojej modlitwie, w ciężkiej modlitwy. Czy modlę się w ten sposób, patrząc po ziemsku, jak na tablicy i jest wiele narzekań i patrzymy na problemy, czy mam modlitwę, która jest przed tronem. W jedności, na tej pozycji, w jakiej jesteśmy postawieni. Muszę powiedzieć, jest różnica. I ja czasem zdaję sobie z tego sprawę i zauważam, w jakiej pozycji modlę się. Muszę poświadczyć. Czasem jest taka społeczność w modlitwie, albo gdy sam się modlę. To nie jest odświeżenie, ale to jest obciążenie. Bo tylko patrzyłem na problem w tej modlitwie. Modliłem się o jakiś problem, a Pan był gdzieś obok. On chciał podejść, ale to nie było właściwe miejsce. I tu musimy się uczyć, jako królewskie kapłaństwo służyć Mu. Mieć tą właściwą pozycję jako kapłani, żeby ćwiczyć się w modlitwie. I naszą pozycją jest ta, którą widzimy w Efezjan 2. Czyli z Chrystusem posadzeni w okręgach niebieskich. Wysoko ponad wszelkim problemem, wszelkim zmartwieniem i ponad wszystkimi rzeczami. I to jest inna pozycja. Teraz ja to spróbuję pokazać. Brat namalował krzesło, na którym siedzi większy człowiek i na kolana tego większego siedzi mniejszy, znaczy większa osoba i mniejsza. I my jesteśmy tutaj posadzeni z Chrystusem na tronie, my lub jako ja sam, a to jest Pan. I to jest niebiańskie spojrzenie. Niebieska perspektywa. I tutaj napisz jeszcze Efezjan 2. Pytaniem jest, jaką perspektywę biorę ja, jaką pozycję. W jaki sposób patrzę? Panie Jezu, muszę powiedzieć, że możemy świadomie się zwrócić na to, odwrócić nasze widzenie. Myślę, że są cudowne przykłady. Chcę krótko się temu przyjrzeć. Na przykład w Dziejach Apostolskich 4 ta sytuacja Kościoła. To jest sytuacja, gdzie po raz pierwszy po zmartwychwstaniu Pana oni naprawdę doświadczyli wielkich przeciwności. Był tam człowiek, jeszcze w rozdziale trzecim, i on namówił najwyższych żydowskich urzędników, żeby wziął Piotra i Jana do niewoli, i to był wielki problem. Przyszedł wielki problem. Ale myślę, że to jest cudowne, jak oni wrócili potem.
Nachdem sie nun freigelassen waren, kamen sie zu den Iren und berichteten, was die hohen Priester und Ältesten.
23. A gdy zostali zwolnieni, przyszli do swojej opowiedzi i wszystko, co do nich mówili jacy kapłani i starsi. Przyszli i opisali problem, co oni im powiedzieli. Oni im powiedzieli, że nie mogą już więcej mówić w imieniu Jezusa. A ci, gdy to usłyszeli, myślę, że to jest cudowna reakcja, podnieśli jednomyślnie głos do Boga i rzekli: Panie, Ty, który stworzył niebo i ziemię i morze i wszystko, co w nich jest. Myślę, że to jest cudowne, jak oni rozpoczęli tę modlitwę. Oni nie tylko powiedzieli: Panie, pomóż nam, Panie, teraz nas wybaw, proszę, ale zmienili swoje patrzenie, patrzyli na Pana, i to jest dobrze wyznawać to w naszej modlitwie. Musimy to wyznawać: Panie, proklamować, Ty jesteś tym, który uczyniłeś niebo i ziemię i wszystko, co w nim jest. Ci wszyscy arcykapłani i starsi myśleli, że oni są tacy wielcy, ale Ty jesteś Panem Panów. Ty jesteś na tronie. Oni wznoszą swój wzrok, patrzą na Niego. I oni poświadczają: Ty dałeś swojego Ducha Świętego, któryś powiedział przez Ducha Świętego ustami Ojca naszego Dawida, sługi Twego. Czemu wzburzyły się narody, a ludy myślały o różnych rzeczach? Powstali królowie ziemscy i książęta zebrali się z słowem przeciw Panu i przeciw Chrystusowi Jego. Zgromadzili się bowiem istotnie w tym mieście przeciwko świętemu Synowi Twemu Jezusowi, którego namaściłeś Herod i Poncjusz Piłat z poganami i plemionami izraelskimi, aby uczynić wszystko, co Twoja ręka i Twój wyrok przedtem ustaliły, żeby się stało. W Dzieje 4:26-28. Herod, Poncjusz Piłat, oni tak wiele przeciwności widzieli, a mimo wszystko mieli jasną perspektywę, że oni tak naprawdę zrobili wszystko, co Twoja ręka ustanowiła. I nagle ten problem stał się takim małym. Oni widzą, że to wszystko jest pod stopami Pana. Oni czynią tylko to, co Pan pozwolił. To, co się dzieje dzisiaj w Europie, ta wojna, to, co Putin robi, to jest to, co na co Pan wcześniej zezwolił, co Pan zaplanował, że się stanie. Ta moc, nie oni sami zdecydowali, jak to się rozwiąże. Jest takie dobrze widzieć, Bóg decyduje. Jestem pewny, że On to tak zrobi, żeby to służyło Jego woli. To tak jest. I to jest cudowne. I wtedy mamy pokój. Mamy obojętnie, jak świat jest w strachu i w trwodze, ale my wiemy, że to jest w pełni pod kontrolą Pana. Chwała Panu. I my jesteśmy jedno z Nim. I widzę, że to jest takie ważne w modlitwie mieć tą postawę, brać tą postawę. I tylko wtedy możemy ćwiczyć się w kapłańskiej służbie modlitwy. Bo Pan powiedział, że powinniście związywać i rozwiązywać. Przez modlitwę uwalniać Jego wolę. Tu chodzi o panowanie. I żebyśmy to mogli robić, potrzebujemy tej pozycji w Panu. Panie Jezus. I dlatego też chcę jeszcze jeden punkt przywołać, który mnie dotknął. W Marka 11.
Werset 22-24.
A Jezus odpowiadając, rzekł im, miejcie wiarę w Boga. Miejcie wiarę w Boga. Zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by rzekł tej górze, wznieś się i rzuć się w morze, a nie wątpiłby w sercu swoim, lecz wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni mu się. Dlatego powiadam wam, wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam. Pan nam pokazuje, że On może wszystko, że On ma wszystko pod swoimi stopami. I gdzie nie tylko to jest mała skała, ale wielka góra, to również jest pod stopami Pana. I możemy w tej przez modlitwę powiedzieć tej górze, wznieś się i rzuć się w morze. Ale w tej modlitwie potrzebujemy tej pozycji i naszego amen. Nie tylko mówię słowa, ale ja wierzę. Jestem na tej pozycji z Panem, jedno z Nim. I tak chcę się uczyć modlić się. Muszę powiedzieć, są doświadczenia i też sam miałem takie doświadczenia, że częściowo chwiałem się w tym, bo modliłem się i nic się nie stało. I ja wierzyłem, że to się stanie, a jednak się to nie stało. I wtedy myślę, a może jednak to tak nie działa, jak Pan tu mówi w Słowie, ale Słowo jest prawdą, Jego Słowo. Pan mówi to z tej perspektywy niebiańskiej. On wie, że wszystko jest pod Jego stopami, że każda góra jest łatwa do poruszenia i On chce nas to wziąć. Ale to też znaczy, tutaj tego nie jest napisane, ale gdzieś indziej, że musimy być w Nim. Nie, że modlimy się. Panie, Ty dasz mi najlepszą ocenę, mimo że się nie uczyłem. Jestem pewny, Ty to zrobisz i wtedy możesz być rozczarowany. Czasem mamy złe wyobrażenia i oczekiwania. Tu nie chodzi o to. Musimy znać serce Pana. Ale Pan daje tą obietnicę. Chcę Jana 15 do tego przeczytać, werset 7. Pan mówi, jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Ale jest warunek, trwajcie we mnie. My potrzebujemy jedności z Nim, ale wtedy mamy pozycję. Nad każdą rzeczą nie ma wtedy niczego, czego nie możemy zwyciężyć z Panem. I to jest ta pozycja, którą mamy w Nim. I tego chcę się uczyć. I takie doświadczenie, które zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy w naszej własnej koncepcji. Modliliśmy się i nic się nie stało. I tam wtedy muszę się odwrócić i powiedzieć, Panie, ja byłem w swoich własnych wyobrażeniach, nie w Tobie. To był mój własny koncept, koncepcja. I wtedy się uczę, ale to nie zabiera tej obietnicy. I to nie powinno brać nam odwagi, bo kiedy widzimy, że to jest to, co Pan chce, to my naprawdę możemy jako królewskie kapłaństwo związywać i rozwiązywać. Bo Pan chce przyprowadzić swoje królestwo na tę ziemię. Niech Pan nas jeszcze więcej tego uczy. Brać tą pozycję, pochwycać te obietnice. I tak mu służyć jako królewskie kapłaństwo dla Jego królestwa. Amen.